Wydawnictwo Lind & Company oraz wydawnictwo CM przedstawiają Adam Nasielski, piąty tom serii Wielkie gry inspektora Bernarda Żbika, Grobowiec Ozyrysa. Czyta Robert Mazurkiewicz. Rozdział pierwszy. Wstęp. Cień we mgle. Tak nazwał inspektor Bernard Żbik ową zagadkową i tajemniczą sprawę, bodaj najbardziej zawikłaną i nieuchwytną w jego praktyce w Centrali Służby Śledczej w Warszawie, a to ze względu na niezwykłe i niecodzienne otoczenie, w jakim rozegrała się walka z cieniem. Każda zbrodnia zdarza się przecież w środowisku niezwykłym, patologicznym, na podłożu zwyrodnienia, chorych nerwów lub tragedii konfliktu rujnującego najzdrowszy system nerwowy za jednym zamachem i wkładającego śmiercionośną broń w rękę oraz zabójcze zamiary w umysł człowieka, który nie mógł czy nie umiał się oprzeć i zabił. Tu jednak było coś więcej. Nawet gdyby nie wydarzyła się tragedia, teren i osoby dramatu zwróciłyby na siebie uwagę każdego spostrzegawczego i inteligentnego człowieka, jaki by je poznał choćby powierzchownie. Fakt, który zmusił władze śledcze do ingerencji przez osobę Bernarda Żbika, był tylko okazją, motywem do wniknięcia przez genialnego kryminologa i psychologa w zakamarki zawikłanych dusz tajemniczych ludzi. Słowa tajemniczy, niezwykły, zagadkowy i niecodzienny, jakimi się posłużyłem powyżej, nie są wcale nadużyte. Ludzie, w których kręgu zainteresowań rozegrała się sprawa grobowca Ozyrysa, istotnie byli takimi i oni sami wcale tego nie negowali, przeciwnie. Akcentowali ten objaw na każdym kroku i dlatego przede wszystkim śledztwo, jakie podjął inspektor Żbik, było utrudnione, a na pewnych odcinkach wręcz niedostępne, bo napotykało na nieprzebyty mur zdecydowanego milczenia. Z powodu tych to odcinków wielki detektyw nazwał akcję trafnie. Działaniem we mgle, szukaniem cienia w niewyraźnych oparach zgrozy i koniecznością zdobywania gąbczastych terenów psychopatologii lancetem sprytu, odwagi i czarną lufą przerażenia. Gdyby nie ten ostatni czynnik duchowy, strach, którym sławny inspektor posłużył się jako atutem w niektórych ze swych posunięć, kto wie, czy sprawa Ozyrysa doszłaby do rozpatrzenia. To jest cholernie niesamowite, panie naczelniku, powiedział wywiadowca Wielgus i miał rację. Nie przesadził ani na jotę. Grobowiec Ozyrysa. To egzotyczne określenie odegrało w sprawie rolę symboliczną. Nic więc dziwnego, że prasa nazwała dramat w Banku Południowym sprawą grobowca Ozyrysa. A dramat rozwinął się niespodziewanie szybko i była chwila, inspektor Żbik przyznał to otwarcie, gdy mądry i nieustraszony detektyw chciał się wycofać z przerażenia. Ludzka rzecz i nie można by było go za to potępić. Nie należy wcale do przyjemności mieć niezbitą świadomość, że za chwilę dosięgnie cię tajemnicza kula, zatruta klinga cienkiego jak liść kindżału, że oś twojego samochodu zostanie przepiłowana, herbata lub kawa przyprawiona śmiertelną dawką cjanku potasu. Takie historie czyta się wprawdzie z emocją i z napięciem, z miłym dreszczykiem specyficznej przyjemności. Wierzcie mi jednak, przekonanie, że za chwilę śmierć może wyciągnąć do nas swą kościstą dłoń, że za nami chodzi człowiek, dla którego pojęcie ryzyka przestało już istnieć, nie należy do przyjemności ani do emocji, nawet dla anachorety. Takie uczucie i przeświadczenie wprost dobija człowieka psychicznie. Odbiera mu radość życia i sprężystość mięśni, które wiotczeją, paraliżuje duszę, dusi i dławi oddech i serce niczym sznur szubienicy. Z jednego jeszcze powodu sprawa grobowca Ozyrysa bezwzględnie odstaje od innych wielkich gier Bernarda Żbika. Rozegrała się ona mianowicie w środowisku wielkiego przemysłu międzynarodowego, w ugrupowaniu władców milionów złotych, ludzi, którzy rządzą się innymi kryteriami i etyką różną biegunowo od moralności zwykłych śmiertelników, szarych posiadaczy książeczek oszczędnościowych, wychuchanych ćwiartek loteryjnych i amatorów półczarnej w zadymionym zaduchu nędznej iluzji. Dosłownie w środowisku ludzi niezwykłych i niesamowitych, gdyż innego określenia nie widzę dla scharakteryzowania osobnika, dla którego jedynym celem w życiu jest gromadzenie potwornie wielkich sum pieniężnych, dyrygowanie jednostkami bezkręgowcami i ugrupowaniami niby sforą niewolników w kołnierzykach, pławienie się w intrygach miażdżących słabszego i duszenie otoczenia ciężarem swego zdegenerowanego ogromu. A jednak okazało się, że i tacy ludzie mają pod pancerzem niedostępności zwykłą, słabiutką, śmiertelną duszę, humanitarne porywy, normalne idiosynkrazje i jakże ludzkie punkty najmniejszego, a nawet żadnego oporu. Wszystkie te okoliczności razem wzięte nadały tajemnicy grobowca Ozyrysa owo tło niezwykłości, przerażenia i rzeczywistej zgrozy. Rozdział drugi. Spostrzeżenie. Granatowy samochód z zieloną strzałką kierunkową zatrzymał się z piskiem opon na mokrym, śliskim asfalcie na krakowskim przedmieściu. Nieopodal zgromadziła się jak zwykle w takich okolicznościach grupa ludzi, którzy zawsze i wszędzie dysponują sporą dawką zbytecznego czasu, niekoniecznie muszącą wynikać z bezrobocia lub braku zajęcia. Policjant zajrzał tylko przelotnie, poznał, zasalutował i dał znak pozwolenia wyjazdu. Oto co znaczy być człowiekiem znanym i popularnym. Przesada, Adasiu. Poznał najzwyczajniej samochód centrali. Elegancki młody człowiek przyjął ich w holu, obejrzał zaproszenie i uśmiechnął się przymilająco, zupełnie zbytecznie. Zwrócił się bez wahania do wyższego mężczyzny w doskonale skrojonym fraku. Tędy, panie inspektorze. Niższy nieco, lecz również wzrostu ponad średniego, przystojny młodzieniec mrugnął zabawnie okiem. Na zaproszeniu nie ma nic więcej oprócz imienia i nazwiska, a jednak zatytułował cię inspektorem. Czy teraz jeszcze masz zamiar zaprzeczać, że jesteś popularny? Bernard Żbik nie odpowiedział od razu. Swoim zwyczajem rozejrzał się bacznie, podszedł do ogromnego lustra, poprawił krawat. Jeżeli sprawia ci to istotnie przyjemność, nie będę przeczył. Byłbym nieco zdziwiony, gdyby mnie nazwał arcybiskupem lub Mahatmą Gandhim. Aspirant Adam Bilewski nie podjął jałowego sporu, gdyż umiał wyczuwać nastrój. Zresztą nie było o co. Trzeba spoważniać od czasu do czasu. Bez zakłopotania obserwował otoczenie wokół. Licznie zgromadzone grupki osób. Wszyscy we frakach, wielu z orderami i małżonkami. Sama elita. Bal, raut, w resursie obywatelskiej pod protektoratem pani ministrowej spraw zagranicznych. To nie byle co. Ponieważ jednak po raz pierwszy w życiu stał twarzą w twarz z tyloma ambasadorami, przemysłowcami i personami, ba, z całym korpusem dyplomatycznym w Warszawie, nic dziwnego, że patrzył z zaciekawieniem i z satysfakcją. To samo czynił w tej chwili inspektor Bernard Żbik, ale z innych powodów i na razie bez satysfakcji. Ciekaw jestem, czy ona da się nam widzieć, rzekł zagadkowo i niejasno. Kto? Kobieta, która przysłała mi zaproszenia na ten bal. Nie wątpię bowiem, że to uczyniła kobieta. Sięgnął po zaproszenie i po raz może dziewiąty przyjrzał mu się dokładnie. Pierwsze cztery litery wyglądały jak początek słowa Helena, ale nazwiska nie mógł w żaden sposób odcyfrować. Było zupełnie nieczytelne. Wczoraj w południe nadeszło do Bernarda Żbika to zaproszenie na dwie osoby i był przekonany, że to od którejś z licznych znajomych adoratorek. Spójrz, wręczył karton aspirantowi. Tak wygląda jak Helena. Znam trzy Heleny, ale na razie nie widzę tu ani jednej z nich. Czy to takie ważne? Kto ci przysłał zaproszenie? Popularny człowieku. Grunt, że tu jesteśmy i to zupełnie niesłużbowo. Mnóstwo pięknych kobiet, doskonała orkiestra, dobre towarzystwo, ciekawe otoczenie. Bawmy się. Czyż zawsze musimy być nastawieni na odkrywanie tajemnic? Kto, co, kiedy, dlaczego i którędy? Chcę raz zapomnieć o tym, że jestem oficerem policji śledczej. To bardzo trudne, stwierdził Żbik. Ale właściwie Adam miał rację. Byli tu w charakterze prywatnym i mogli się cieszyć. Nie jak ten biedny podkomisarz Grabowski, który stał tam za kolumną i właśnie ukłonił się dyskretnie Żbikowi. Kierownictwo pierwszego komisariatu Policji Państwowej w Warszawie jest stanowczo stanowiskiem bardziej eleganckim niż wygodnym. Prawdę mówiąc, i podkomisarz Grabowski był tu zbyteczny. Każdy z obecnych ważniejszych dyplomatów, bo o nich tu przede wszystkim chodzi, dysponował własną służbą bezpieczeństwa. Na przykład siedzącego tam, obok kominka ambasadora sowieckiego, strzeże gwardia złożona z 11 uzbrojonych agentów. Także służbowy oficer komendy głównej i kierownik pierwszego komisariatu są tu właśnie tylko dla fasonu, który stanowi notabene 70% sztuki dyplomatycznej, a pozostałe 30% to kłamstwo z fasonem i obłuda. Powinniśmy bawić się doskonale, Bernardzie, bądź co bądź niecodzienne otoczenie, zatrzęsienie dyplomatów. Jak się z takimi właściwie gada? Najlepiej z bronią w ręku, zażartował złośliwie sławny detektyw. Odkłonił się uprzejmie oficerowi inspekcyjnemu z drugiego oddziału sztabu i zwrócił przy tym uwagę na jego źle zawiązany krawat. Czyżby niedopatrzenie? Może coś więcej? Z takimi ludźmi nigdy nie można być pewnym. Odmówił lokajowi wypicia jakiegoś ładnego i prawdopodobnie smacznego napoju i skierował kroki do palarni. Lubił fotele klubowe i czuł lekkie rozleniwienie. Jakże chętnie wyjechałby na dodatkowy urlop. W drodze do dyskretnie oświetlonego i obszernego pokoju zlustrował otoczenie swym wszystko widzącym spojrzeniem, nie dostrzegł jednak na razie nic charakterystycznego. Może dlatego, że tu wszystko było charakterystyczne. Spójrz, Bernardzie, na tego blondyna obok filaru. Mądra twarz. Ciekaw jestem, jaki to poseł, bo... Żartujesz chyba. To agent sowiecki z Gwardii Ochronnej ambasadora. Ma w kieszeni na pewno dwa płaskie kolty i gotów jest otworzyć ogień zaporowy przy najmniejszym podejrzeniu. Tak samo jak jego towarzyszka, popijająca koktajl z wdziękiem, jakby to była czara trucizny Boletus Cervinus. Aspirant podniósł brwi w zdumieniu. I sądzisz, że on odważyłby się strzelać tu, w tej sali, w takim tłumie do tych bezcennych obrazów i mebli? Bernard Żbik skinął głową w zadumie. Naiwność ludzka zawsze wprawiała go w stan zamyślenia. Młodzianie, do strzelania nie jest potrzebna odwaga. Wystarczy nabity rewolwer. Wyjmuje się i naciska języczek spustowy. Tak, on na pewno odważyłby się strzelić. Od tego on tu jest. I właśnie z powodu tej gotowości nie dochodzi do strzelaniny. Si vis pacem. To są dziwni ludzie, Adasiu. Twój poseł ma na pewno zaproszenie na imię jakiegoś radcy czy czegoś podobnego. Lecz w gruncie rzeczy oni są wszyscy zwykłymi agentami wraz z ich zwierzchnikami w graniastych kapeluszach. Tam stoi piękna kobieta i uśmiecha się do nas. Aspirant aż mlasnął z zachwytu. Spójrz na te czarujące oczy, otoczone lekką mgiełką. Poproszę ją później do tańca i zapytam, czy jej na imię Helena. O najmilejsza. Może ona przysłała ci zaproszenie? Jeżeli dwuletni pobyt w więzieniu Surete nie kazał jej zapomnieć tanga, możesz jej zaproponować. Nawiasem mówiąc, bardzo zdolna dziewczyna. Do Secret Intelligence Service, czyli brytyjskiej służby specjalnej zajmującej się prowadzeniem wywiadu zagranicznego. Przeszła ona podobno z Criminal Investigation Department, czyli z Wydziału Kryminalnego brytyjskiej policji, a to już coś znaczy. Mówią, że operuje sprawnie przy pomocy opium i innych narkotyków i skłonny jestem temu uwierzyć. Spójrz na jej nozdrza. Wziąłeś się, żeby mi popsuć humor, Bernardzie. Wiem, że to potrafisz ze swą diaboliczną spostrzegawczością i erudycją. Czemu jednak dziś ja właśnie mam paść ofiarą? Nie bądź dziecinny. Wątpię, czy potrafiłbyś bawić się w jej towarzystwie. Chyba, że znasz dobrze kilku oficerów z wyższej szkoły wojennej lub z KOP-u, z Korpusu Ochrony Pogranicza. Wtedy Venus z Intelligence Service mogłaby się w tobie zakochać na pewien czas, bo ona leci właśnie na takie znajomości. Ci ludzie, uczynił szeroki gest dłonią, są zawsze i wszędzie nastawieni na badanie. Ich władza i państwa wymagają od nich niezwykłego wysiłku umysłu, ślepej karności i braku błędów. Z chwilą, gdy zawodzą, otrzymują dymisję lub coś gorszego, jednoznacznego, o ile chodzi o efekt. Dlatego stale czuwają, przez co rozmowa z takim jest pracą umysłową, gimnastyką mózgu, nudą wreszcie, ale nigdy odpoczynkiem. Nie zgadzam się z tobą. To zależy od usposobienia. Aha, znowu filozofia. Szczęśliwy wiek, 25 lat, kiedy nawet najzagorzalszy egoista jest altruistą, a najbardziej zajęty i racjonalny człowiek ma czas na wygłupianie się na tematy, które go nic a nic nie mogą obchodzić. Poczekaj kilka lat, Adasiu, spoważniejesz i machniesz ręką na wiele idiosynkrazji, jakie obecnie nazywasz ambicjami, zainteresowaniami i namiętnościami. Psia krew, jesteś zaraźliwy, uśmiechnął się inspektor. Chodź, musimy coś zjeść. Jedzenie zabija myślenie. Wstał od razu i skinął na aspiranta. Bufet mieścił się w bocznej sali. Natychmiast podszedł do nich elegancki kelner, wskazał miejsca i przyjął zamówienie. Dobra obsługa. Niezłe pieniądze, uśmiechnął się Żbik z przekąsem. Nie oglądaj się w tył, ktoś nas obserwuje. Kobieta? Może twoja Helena? Mężczyzna. Właściwie nie powinienem się dziwić. Wszyscy tu obserwują się nawzajem. Po to między innymi zaprasza się dyplomatów na rauty. Co za ciekawa twarz. Patrzył na wysokiego człowieka o stanowczym profilu. Skronie miał lekko przyprószone siwizną, ale cerę jeszcze świeżą i rzeźką. Lekko naprzód wysunięty podbródek, ściągnięte wąskie wargi znamionowały energię i siłę woli. Stał przy bufecie i rozmawiał z jakimś równie starannie jak on sam ubranym młodzieńcem, ale Żbik był pewny, że obserwowany przezeń mężczyzna nie słucha, co się do niego mówi. Pomimo całej twardości postawy, człowiek ten wygląda jak półprzytomny. Bernard Żbik nie mógł jednak przypatrywać mu się długo, bo zasłonił go właśnie nadchodzący szczupły człowiek w sportowym ubraniu, o znanej obu detektywom twarzy. Na plecach dźwigał aparat filmowy. Na widok Żbika skinął z uszanowaniem głową swemu byłemu szefowi. Dobry wieczór, panie inspektorze. Lepiej fotografować żywych niż umarlaków. Wcale nie żałuję, że wystąpiłem, ale muszę już wiać. Pożegnał się. Bartosz czuje się w swoim żywiole, od kiedy z urzędu śledczego przeszedł do patu. Zaraz przeżyjemy wątpliwą przyjemność uwiecznienia na taśmie filmowej. Świat jest w gruncie rzeczy fatalnie monotonny. A ty byś chciał, Żbiku, aby codziennie kogoś mordowano w tajemniczy sposób. Od czasu morderstwa Karola Disola nie miałeś ciekawego śledztwa. Palto 6. Teraz się napijemy. Fotograf urzędowej agencji tłumaczył coś oficerowi z dwójki, gestykulując żwawo. Pokazywał mu jakąś kartkę czy bilet wizytowy. Bernard Żbik nie patrzył już w tamtą stronę. Człowiek o stanowczym, twardym profilu zainteresował go jednak. W wyrazie jego niezgłębionych oczu było coś niezwykłego. Zaczekaj tu. Po tym krótkim zdaniu inspektor wstał, zbliżył się do bufetu i niby niechcący potrącił w łokieć stojącego. Inspektor Bernard Żbik. Przeraził się nieomal pod wpływem spojrzenia, jakie nań padło przez okamgnienie. Lecz może było to złudzenie, bo potrącony nieumyślnie uśmiechnął się i skinął głową. Stokowski. Mam nadzieję, że nie sprawiłem panu bólu moją niezgrabnością. Chciałem wziąć zapałkę. Aha, i pański towarzysz pali papierosa, ciekawe. Bernard Żbik zmieszał się tylko na chwilę, usłyszawszy to zdanie z ust młodego towarzysza człowieka, który go tak zainteresował. Opanował się jednak od razu, skłonił się bez zażenowania obu panom i wrócił do stolika, gdzie czekał nań zaciekawiony aspirant, który wiedział, że Bernard Żbik niczego nie robi bez powodu. Jeszcze pół minuty po zmieszaniu się Stokowskiego i jego bystrego towarzysza z tłumem osób bawiących się na raucie, dość na ogół opanowany inspektor siedział jako niemiały. Wreszcie ocknął się, zapalił wygasłego papierosa i spojrzał na aspiranta. Ten z siwymi skroniami nazywa się Stokowski. Bardzo ciekawa twarz. Jego towarzysz, ten młodzik, jest bardzo bystry i rozgarnięty. Powiedział mi prawdę prosto z mostu. Mogę się jednak założyć, o co chcesz, że... Ten wysoki, siwy, jest w strachu. On jest śmiertelnie przerażony. Aspirant nauczył się już nie lekceważyć spostrzeżeń swego przyjaciela. Tym razem wszelako nie rozumiał. Czego on może się obawiać? Śmierci, odparł inspektor Żbik z głębokim przekonaniem. Strach wyziera z każdego cala jego istoty. Jestem tego prawie pewny. Może się przecież mylisz. To nieważne. Są dziedziny w psychologii ludzkiej, w których jestem, że się wyrażę zarozumiale, nieomylny. Palce mu drżały, a oczy... Czy ty wiesz, jakie znaczenie ma wyraz oczu? Zamyślił się poważnie i powtórzył dla pamięci: Stokowski. Był pewny, że słyszał już kiedyś to nazwisko i... W tej samej chwili zabrzmiał gong zapraszający do stołu, a Stokowski i jego domyślny towarzysz zniknęli z oczu obu detektywów. Przez dalszy ciąg rautu, trwającego 3 godziny, Bernard Żbik nie ujrzał go już, pomimo że szukał i pomimo że umiał szukać. Odniósł nienormalne wrażenie, że pan Stokowski uciekł. Wiesz, nie patrzył na aspiranta, gdy schodzili po wspaniałych schodach, miałem ochotę zapytać go o pozwolenie na broń. Kogo? Adam Bilewski od dawna już myślał o czymś innym. Tego Stokowskiego. Był przecież we fraku i na balu. No co mu broń? Miał w kieszeni na piersiach rewolwer dużego kalibru. Poznałem to po wypukłościach. Dlaczego ten człowiek tak cię zainteresował, Bernardzie? Dziwne, nieprawdaż? Dużo bym w tej chwili dał za odpowiedź na 2 pytania. Pierwsze. Jak długo będzie żył pan Stokowski? A drugie, zainteresował się aspirant, kiedy pan Stokowski zwróci się do policji o ochronę swego życia i czy się zwróci? Dziwny dziś jestem, Adasiu, jak sądzisz? Zaczynam przemawiać stylem Edgara Wallace'a. Zapomniałeś o 3. pytaniu. Kto przysłał ci zaproszenie na bal? No, to nieważne. O wiele później okazało się, że to było właśnie najważniejsze. Rozdział 3. Prognoza. W przestronnym, niskim gabinecie bez umeblowania było jak zwykle cicho i poważnie. Wymagały tego i czas, i miejsce. Tylko wazon alabastrowy z czerwonymi i białymi astrami, stojący na rogu biurka przy oknie, nadawał temu pokojowi nieco prywatności. Wrażenie to zacierało się wobec 3 telefonów, portretów 3 prezydentów i marszałka oraz całego stosu kawałków przygotowanych do podpisu. Było cicho. W korytarzach Wydziału 4. Komendy Głównej panował spokój i nastrojowa powaga. Rozległo się dyskretne pukanie i Bernard Żbik mimowoli popatrzył na drzwi. Aspirant Kobylański, w cywilnym ubraniu naturalnie, spojrzał ze zwykłym uwielbieniem na człowieka za biurkiem, któremu zawdzięczał obecne stanowisko i wszystko, o czym marzył jeszcze jako starszy przodownik na dalekim Żoliborzu, aż do owego dnia, kiedy los zetknął go z człowiekiem, który umiał się na nim poznać. — Dzień dobry, panie naczelniku. — Dobry, co nowego? Oficer zbliżył się do najzdolniejszego detektywa centrali służby śledczej. Podsunął Żbikowi duży arkusz papieru z nakreślonymi na nim 2 barwnymi liniami. Do tego przyczepione były spinaczem luźne kartki protokołów i zapisków dochodzenia. Na jednym z nich znajdowało się grube, podwójne podkreślenie ołówkiem i wykrzyknik. Rzut oka wystarczył Żbikowi do zorientowania się. Kto to sknocił? Kobylański zawahał się nieznacznie. Podkomisarz Skórski. Bernard Żbik podniósł słuchawkę jednego z telefonów. Rejestratura? Poproszę pana komisarza Skórskiego. Inspektor Żbik. Tak. Chcę z panem pomówić osobiście. Gdy po 15 minutach do gabinetu zastępcy naczelnika wszedł młody, elegancko ubrany człowiek, brwi głównego detektywa zmarszczyły się. Nie poprosił, aby podkomisarz usiadł. Zmierzył go wymownym spojrzeniem, ale młodzieniec widocznie nie poczuwał się do winy. Uśmiechnął się nawet z początku. Pan nie jest z Warszawy, panie podkomisarzu? Tak, ale nie rozumiem. Ma pan krewnych na utrzymaniu? Matkę i ojca. Ponadto siostra wychodzi, lecz... Wystarczy, sprawdzimy. I tylko dlatego nie wyleci pan tym razem. Właściwie powinienem postawić wniosek o pańską dymisję. To pan dokonywał pomiarów w terenie kradzieży na dworcu? Tak, kierowałem nimi. Nawet kierował. Podał pan szerokość drzwi na 68 cm, podczas gdy wymiary wyniesionej przez sprawców szafy stalowej były 82 na 100. Na 115. Mierzyłem na oko, panie naczelniku. Młody oficer zarumienił się ciemno, a w źrenicach jego zabłysnął żywiołowy, nieprzezwyciężony strach przed życiem. Przecież w tym wypadku nie miało to znaczenia. Sprawców ująłem. Tak. Dłoń głównego detektywa uderzyła z trzaskiem o blat biurka, że aż wazon drgnął. Nie ma znaczenia, bo pan ujął sprawców. A gdyby uciekli? Pańskim obowiązkiem do 100 piorunów jest przyłożyć metr i notować. Nie ma znaczenia, że... Toż przy tym stanie pomiarów muszę dojść do absurdalnego wniosku, że kasy niepodobna było wynieść przez wąskie drzwi. Po co wy się pchacie do policji? Wy z dyplomami prawniczymi. Czy tylko dla tytułu podkomisarza i tych marnych 400 zł? Policyjne zdolności trzeba mieć we krwi, w żyłach. I nie pomoże tu żadna Lozanna, ani Lipsk, ani Mosty Wielkie. Rozumie pan? I same zdolności nie wystarczą. Tu trzeba poświęcenia, samozaparcia, altruizmu. Nawet ślepe posłuszeństwo to mało bez dobrej, szczerej woli. Uspokoił się nagle i dodał łagodnie i wyrozumiale, jakby zły na siebie za uniesienie. Zrozum, że pan. Wskazał mu krzesło. Tu każdy szczegół ma znaczenie. Trzeba rozszerzyć swój horyzont i zapytywać się ciągle siebie samego, czy wykonałem już wszystko. I na Boga, człowieku, nie wolno mierzyć na oko. Na oko. Czy pan wie, co pan powiedział i co zrobił? Jednak za to powinno się wylecieć. Może dla własnego dobra. Przepraszam, panie naczelniku. Słowa, frazesy. Zobaczymy. Wstał i mocno uścisnął podaną mu po wyciągnięciu swojej, drżącą ze wzruszenia i obawy dłoń. Oficer policji z dyplomem magistra praw wyszedł. Oficer policji z mózgiem znów rozparł się wygodnie w niewygodnym fotelu. Po jakichś 5 minutach nadszedł Adam Bilewski. Skurszczak omal nie beczy, zaczął i dodał niekonsekwentnie. Dzień dobry, wszędzie nudy. Głupio mordują, głupio kradną, głupio żyją uczciwie, psia kość. Bernard Żbik uśmiechnął się nieznacznie i przywitał się ze swym przyjacielem. I on musiał przyznać, że nudził się ostatnio śmiertelnie. Nie były to nawet dosłowne nudy, bo był zawalony pracą. Ot, takie zwariowane uczucie próżni. Po co, dokąd? Ale to przejdzie. Musi przejść. Ten Skórski to miły chłop w gruncie rzeczy. Ale w policji daleko nie zajdzie. Mało staranny. Przed kilkoma minutami zmusiłem się, aby krzyczeć. Może to go opamięta, choć wątpię. Szkoda go. Nowa moda. Prawnicy w policji, wojskowi w policji i od razu podkomisarz. I daj mu same romantyczne sprawy, żeby się w nim zakochała wdówka po zamordowanym lub żona mordercy. Oczywiście bogata. Literatura sensacyjna. Znów, wskazał na ostemplowany szablonowo arkusz pod przyciskiem, kobieta chce wstąpić z gracją do centrali służby śledczej i będzie stosowała plastry Szola do odcisków palców. Ma zaszczyt prosić o szybką odpowiedź i nie wątpi. Niestety to nie zależy ode mnie. Odrzucałbym wszystkie podania. Co tu masz? Wskazał na arkusz w ręku aspiranta. Dla ciebie do podpisu. 3 ogłoszenia do gazety śledczej, 2 listy gończe i jakiś zaginiony kupiec. Nowe zaginięcie? Pokaż. Przejrzał pobieżnie protokoły i podpisał, co należało, bez specjalnego sprawdzania. Adama nie musiał kontrolować. Przydzielę to zaginięcie Skórskiemu. Niech nie rozpacza. Zapisał krótką notatkę na rogu arkusza. Na co jeszcze czekasz? Daj mi urlop na 30 minut. Chcę sobie kupić bilety na operę. Mowy nie ma. Służba. Zabieram cię ze sobą do laboratorium. Te patałachy znowu coś spaskudzą i będzie tak jak w zeszłym tygodniu. Półgłówek jakiś zamiast kleju stolarskiego do odlewu śladu stopy na sypkim piasku użył gipsu i nie zastosował szkieletu. Miałem ochotę powiesić go za stopy. Ciężkie życie. Naturalnie. Skrzywił się aspirant z sarkazmem, ale i bez przekonania. Skoro ludzie nie zabijają się jakoś a la powieści sensacyjne, to pan inspektor Żbik narzeka na brak zainteresowań. Spotkałem Sybarytę, doktorek również się nudzi. Musimy na imieniny spreparować ci jakieś dobre śledztwo. Może ja zakatrupię kogoś przez telefon dla urozmaicenia? Na głowie nie wygłupiaj się młodzieńcze i bierz kapelusz. To, co mówisz, wcale nie jest zabawne. Jedziemy do laboratorium. Potem obiad, gazeta, pół stronicy głupiej powieści kryminalnej, papieros. Pani jest urocza, Ach nie, kino, kawiarnia, gazeta zajęta, kolacyjka do jasnej, ciężkiej, spać i jutro to samo, psia krew. Nacisnął guzik dzwonka jednocześnie z otworzeniem się drzwi. Stefan trzymał w ręku wizytówkę i miał minę zadowoloną z siebie i ze świata. No i co, Stefan? Wziął z rąk służącego mały kwadracik papieru i odczytał: Inżynier Edward Downar, Bank Południowy, Warszawa. Poproś. Człowiek, który wszedł po chwili, był szczupłym, dobrze ubranym brunetem o spokojnym, zrównoważonym spojrzeniu. Zmarszczki przy skroniach mogły wskazywać na usposobienie wesołe, ale teraz zaciśnięte lekko wargi kolidowały z tym wnioskiem. Ubrany był z wyszukaną elegancją w każdym szczególe. Ukłonił się nieznacznie. Pan inspektor Żbik? To ja. Proszę o to krzesło, panie inżynierze. Przybysz uśmiechnął się nieznacznie, lecz natychmiast spoważniał. Tytuł inżyniera i zawód bankowy stanowić mogą śmieszne zestawienie. Jestem inżynierem geodetą i sekretarzem Banku Południowego. Usiadł na wskazanym mu miejscu i rozejrzał się z roztargnieniem po gabinecie. Inspektor zauważył jego spojrzenie. To jest pan aspirant Bilewski, mój asystent. Nie mam przed nim prawie żadnych tajemnic. Prawie? Pan może w jego obecności mówić o wszystkim. Inżynier Downar namyślał się przez krótką chwilę. Spojrzał jeszcze raz bacznie na obu siedzących przed nim mężczyzn, rozważając, czy można im zaufać. Wyraz jego oczu od samego początku pozostał nieruchomy i niezmieniony, nawet wtedy, gdy się uśmiechnął. Założył jedną nogę na drugą i zdjął ją natychmiast. Patrzył na swe rękawiczki. Wykonywał wszystkie ruchy człowieka niezdecydowanego. Właściwie, zaczął naraz, ja nie mam jeszcze nic do powiedzenia. Przybyłem tu na polecenie mego szefa, dyrektora Stokowskiego. Stokowskiego? Przerwał Żbik niechcący. Tak, tego samego, którego poznał pan na raucie w resursie obywatelskiej. Może przypomina pan sobie eleganckiego pana w średnim wieku, którego pan umyślnie potrącił w łokieć, aby zaspokoić swą ciekawość. Bernard Żbik nie zażenował się wcale. Brawo, panie inżynierze. Pan też ma niezłe oko. Widziałem, że pan obserwował nas z tyłu i zwróciłem nawet na to uwagę mego przyjaciela. Inżynier Downar pozostał poważny, pomimo że lubił się śmiać. Wracając do rzeczy. Mam zaszczyt, czy to nie brzmi zbyt urzędowo, zaprosić pana do nas do banku. Dyrektor Stokowski chciałby z panem pomówić w poważnej sprawie. Czy to jest sprawa zawodowa i ja jestem potrzebny jako oficer policji? O tym powie panu dyrektor Stokowski. Ja wypełniłem tylko jego polecenie. Wyczuwało się, że inżynier Downar wolałby nie odpowiadać na szczegółowe pytania, lecz w takich wypadkach Żbik nie był wyszukanie grzeczny. Pan jest sekretarzem osobistym dyrektora Stokowskiego i czy chodzi tu o sławnego bankiera międzynarodowego Erasma Stokowskiego? Tak, o niego. Jestem jednym z jego dwóch sekretarzy osobistych. Bernard Żbik wstał, zadzwonił, polecił Stefanowi przynieść kapelusze, laski i płaszcze. Wzdłuż korytarza skierowali się do szerokich schodów za podwójnymi drzwiami. Tu inspektor zatrzymał się na chwilę, wszedł do pokoiku obok i od razu zatelefonował, gdzie należało. Wrócił i otworzył drzwi przed inżynierem Downarem. Pojedziemy teraz. Dyrektor Stokowski boi się czegoś, prawda, panie inżynierze? Tak. Rozdział czwarty. Cień cienia. Naprzeciw bramy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych czekał na nich ogromny Renault bankiera z milczącym szoferem za volantem. Już z dala dostrzegł on małomównego sekretarza w towarzystwie obu detektywów i otworzył drzwiczki karoserii naprawdę niezwykłych rozmiarów. Przez cały czas jazdy do banku milczeli. Wprawdzie Downar próbował raz zagaić rozmowę na temat architektury Banku Gospodarstwa Krajowego, ale inspektor Bernard Żbik nie nadawał się do prawdy na takie historie. Zamiast wygłupiać się po literacku na temat, który go ani ziębił, ani grzał, wolał już milczeć. Rezerwa w zachowaniu się sekretarza bankiera nie dziwiła go. Każdy śmiertelnik, nawet najczystszy, czuje mały lęk przed policją. A tu chodziło nadto o bankiera, a więc człowieka szczególnie nieufnego i skrytego. Prawdopodobnie Stokowski kazał swemu sekretarzowi mówić jak najmniej. Szofer, mężczyzna o ciemnośniadym zabarwieniu skóry, zahamował motor przed okazałym gmachem Banku Południowego na Filtrowej. Wielki samochód odjechał od razu. Na razie inspektor mógł przyjrzeć się budynkowi tylko powierzchownie, lecz już pierwszy rzut oka wystarczył dla otrzymania wrażenia przepychu i bogactwa. Przedsionek i poczekalnia o ścianach wyłożonych marmurem wzmocniły tylko pierwsze wrażenie detektywów. Wszystko pachniało tu luksusem i grubymi pieniędzmi. Na wprost widniały szerokie schody kamienne wyłożone dywanem, ale inżynier Downer minął je i skierował się do wielkiej i komfortowo urządzonej kabiny windy. Młody chłopiec w szarym uniformie i w czapce z napisem Bank Południowy zawiózł ich na trzecie piętro. Sekretarz dyrektora zaprowadził ich przez wysoki korytarz do skąpo, nowocześnie umeblowanego pokoju, bardzo widnego, którego okno wychodziło na gęsty ogród. W tym pokoju Edward Downer poprosił obu detektywów, aby zaczekali. Uprzedzę pana dyrektora, powiedział i wyszedł. Co o tym myślisz, Adasiu? Przede wszystkim, że ty jesteś niesamowicie spostrzegawczy i domyślny. Wiesz, że pochwały nie sprawiają mi żadnej przyjemności. Jak ci się podoba ten inżynier i sekretarz w jednej osobie? Wcale mi się nie podoba. Piekielnie małomówny. To nie jest wada. Miejmy nadzieję, że jego szef powie nam coś więcej. Nie znoszę rebusów. Gdzież tu one są? Wszędzie. Zaczęło się jak w powieści szpiegowsko-kryminalnej. Bal? Masa dyplomatów? Człowiek, który ma strach w oczach? Świetny tytuł na pierwszy rozdział. Inspektor policji Bernard Żbik zostaje wezwany przez małomównego sekretarza inżyniera do tajemniczego szefa bankiera dyrektora, któremu na imię Erasm. Chciałbym już wiedzieć, jak to się rozwinie. Czego nasz pacjent się boi? No i tak dalej. Aspirant rozejrzał się wokoło. Strasznie tu bogato. Erasm Stokowski jest międzynarodową sławą na polu bankowości i przemysłu. Podobno 70% kapitałów, którymi dysponuje, ulokowanych jest w finansowaniu wojen, gdziekolwiek się da. Ach tak. Adam Bilewski nie dziwił się teraz tajemniczości bankiera. I dlatego nie przypuszczam, ciągnął inspektor, aby poważny człowiek, bankier i potentat finansów, tak ni stąd, ni zowąd zapraszał mnie do siebie, żeby pogawędzić ze mną o sankcjach przeciw Mussoliniemu. Za tym musi się kryć coś bardziej poważnego. Nie chcę jeszcze powiedzieć groźnego, abyś mnie nie podejrzewał o melodramat lub histerię. Nie ma obawy. Aspirant znał wstręt swego przyjaciela do wszelkiej przesady i dlatego przyjął jego słowa na serio. Intuicja? Bach! Żbik skinął głową na znak zaprzeczenia. Raczej obserwacja i logika. Stokowskiego stać na pewno na własnych detektywów, a on mimo to zgłasza się o pomoc do... Słyszę kroki. Zaraz dowiemy się o wszystkim. Istotnie w drzwiach ukazała się znajoma wysoka postać o siwych skroniach. Za nią wszedł Downer. Dyrektor Stokowski był tym razem ubrany w szary garnitur półsportowy i wcale nie przypominał bankiera światowej sławy i potęgi. Tylko w poważnych oczach czaiło się coś niezwykłego i nieokreślonego, co zwróciłoby nań uwagę bystrego obserwatora. Podał rękę aspirantowi i inspektorowi, przedstawił się pierwszemu i zajął miejsce przy stoliku. Inżynier Downer usiadł obok i bez pytania zapalił papierosa. Był widocznie nałogowym palaczem tytoniu. Dziwi panów zapewne ta cała historia. Zaczął Stokowski spokojnie i z opanowaniem i tylko czułe ucho dosłyszałoby w jego głosie lekkie, prawie niedostrzegalne drżenie. Bernard Żbik przyglądał się przez chwilę swym niemanikurowanym paznokciom i rzekł nagle, nie podnosząc wzroku. Pan się czegoś straszliwie boi, panie dyrektorze. Wrażenie, jakie wywarły te słowa, było jednak nieoczekiwane. Bankier cofnął się wraz z fotelem tak gwałtownie, że omal go nie przewrócił wraz ze sobą. Patrzył się w inspektora szeroko rozwartymi z rzeczywistego przerażenia źrenicami i zagryzł wargi aż do krwi nieomal. Minęły może 2 minuty, nim naprężenie powoli zmalało. Ale strach w kącikach oczu spotęgował się, a brzegi warg drgały nieznacznie, lecz wciąż. Co pan wie? Żbik pozostał spokojny i opanowany w każdym geście. Jego głos brzmiał normalnie, była w nim jednak jakaś ukryta nuta energii i stanowczości. Mógłbym odpowiedzieć ogólnikowo. Mam w tym jako oficer służby śledczej dużą wprawę i wyciągnąłbym z pana może jakieś wyznanie bez bólu. To nie są rzeczy trudne, a przynajmniej łatwiejsze niż się ogólnie sądzi. Nie chcę jednak tak postąpić. Przyznaję, że nie wiem nic poza tym, co zauważyłem przypadkiem na raucie w Resursie Obywatelskiej. Co pan zauważył? Wielki psycholog uśmiechnął się z wyraźnym pobłażaniem. Mimo to powtórzył: zauważyłem, że pan wygląda tak, jakby za panem chodziła śmierć ze wzniesioną kosą. Poetyczne porównanie, jak na kryminologa sądzę jednakże trafne. Bankier uspokoił się naraz, tak nagle, że musiało się to wydać więcej niż dziwne. Przypuśćmy, że pan ma rację, inspektorze. Stwierdził prawie zimno, jak gdyby nie o niego chodziło. Co by pan uczynił na moim miejscu? Postąpiłbym jak pan. Wezwałbym oficera policji. Od tego my jesteśmy. Przecież rozumie pan, że ja w tej sprawie, nie wiem jeszcze w jakiej, mogę mieć więcej obiektywizmu niż pan jako zainteresowany. A jeżeli, odparł bankier chłodno, jeżeli wyjawienie panu tajemnicy automatycznie uczyni z pana zainteresowanego subiektywnie, jak ja, co pan dyrektor przez to rozumie? To, że pan również zacznie bać się śmierci. Tak, zastanowił się inspektor. Pojmuję. To jednak wchodzi już w zakres mego ryzyka zawodowego. Za to mi płacą pensję. Nie przypuszczam też, aby to dla pana miało jakiekolwiek znaczenie. Poznaliśmy się dopiero dziś i to tylko powierzchownie. Myślę, że dla pana będzie to obojętne, jak dalece niebezpieczeństwo rozciągnie się na mnie. Zresztą, załagodził, może pan przesadza, jak wszyscy ludzie zdenerwowani. Wcale nie przesadzam i dlatego żałuję już, że pana wezwałem. Mam silne nerwy, ale nie mogę długo żyć z przeświadczeniem nagłej śmierci. To są wszystko ogólniki i pajęczyna. Pański czas na pewno jest drogi i mój również. Aby móc przeprowadzić śledztwo, muszę mieć konkretne zameldowanie i uchwytne fakty, ale nie wolno mi się narzucać. Chodźmy, Adamie. Bernard Żbik wstał po tych słowach i skłonił się lekko potentatowi. Ten jednak nie wyciągnął swej ręki, jak należało oczekiwać. Jeszcze raz przyjrzał się bacznie swoim rozmówcom. — Proszę, niech pan usiądzie. — Boję się. — zawahał się. — Boję się, aby pan nie pomyślał, że jestem śmieszny lub histeryk. Inspektor przymrużył mimowoli jedno oko. Nie lubił być okłamywany, nawet przez wysoko postawione osobistości. Na tym punkcie był niemal bezwzględny i reagował natychmiast. Mam do czynienia z człowiekiem poważnym i sądzę, że wolno mi panu mówić prawdę. Otóż jestem przekonany, że tu wcale nie chodzi o obawę przed ośmieszeniem. Wątpię w to. Człowiek tak bogaty jak pan może gwizdać na podejrzenie ośmieszenia lub histerii. Zapanowało milczenie. Za oknem szumiał październikowy, niezdrowy wiatr i deszcz bił w szyby grubymi kroplami. Wydawało się jednak obecnym, że nagle oderwali się od świata zewnętrznego i zanurzyli mackami świadomości w jakieś inne środowisko. Na pozór wszystko jest normalnie. Dyrektor wielkiego banku zawezwał oficera policji, może w delikatnej, intymnej sprawie i, jak to bankierzy, ludzie nieufni, zachowuje się zagadkowo i ślisko, ściślej mówiąc, niezdecydowanie. Zaufać czy nie ryzykować? Boi się może konsekwencji na giełdzie, kto wie. A jednak, co miały oznaczać słowa o automatycznym, subiektywnym zainteresowaniu? Myślę, że dowiem się wreszcie od pana czegoś konkretnego i rzeczowego, panie dyrektorze. To doprawdy nie ma najmniejszego sensu i raczej ja powinienem obawiać się ośmieszenia. Chyba że pan wciąż trwa przy swoim. Przy czym nie będę nalegał. Ostatecznie ma pan do dyspozycji inne osoby, inne wyjście, jak przypuszczam. Inaczej powiedziałby mi pan wszystko. Jeżeli mam być szczery, dziwi mnie takie postępowanie. Ja jestem obcy i detektyw. Muszę być ciekawy. A dla pana może ze względów biznesowych, może to być niewygodne. Po co więc było wzywać mnie, aby mnie zanudzać tajemniczością? Albo nie znaczy to, aby mi nie było przyjemnie porozmawiać z panem o różnych głupstewkach, lecz wybaczy pan, nie w godzinach urzędowych. Po tym długim i niedwuznacznym wyjaśnieniu Stokowski skinął głową tak, że nie można było określić dokładnie, czy potakuje, czy zaprzecza, czy też zastanawia się nad czymś odrębnym. Czytałem i słyszałem o panu dużo, inspektorze. Gdy pan przedstawił mi się na balu, pomyślałem, że pan byłby odpowiednim człowiekiem i posłałem mojego sekretarza. Wskazał na siedzącego obok Downara. Teraz żałuję, że panu zawracałem głowę, bo nie mogę powiedzieć nic wyraźnego. Wpatrzył się prosto w oczy Bernarda Żbika. Wiem, że chcą mnie zabić w najbliższym czasie. Wiem, kto to chce uczynić, ale nie mogę wskazać osoby. Czy to panu może wystarczyć? Dla oceny pańskiego stanu psychicznego tak, o ile dam wiarę pańskim obawom. Dla akcji zapobiegawczo-śledczej to, co mi pan dotychczas powiedział, nie ma żadnego znaczenia, ani formalnego, ani faktycznego. Takie sobie banialuki a la Wallace. Chcą mnie zabić w najbliższym czasie. Wiem kto i trzy kropki, ale nie mogę wskazać wielokropek. To jest sprzeczność, panie dyrektorze, i to nikomu nie może wystarczyć. Jeżeli pan wie, proszę wskazać te osoby i dowody lub poszlaki. Wystawimy nakaz aresztowania. A jeżeli pan tylko tak mówi, mogę tylko poradzić, żeby się pan zwrócił do dobrego neurologa fachowca lub do mądrego adwokata, bo to, co od pana dotąd usłyszałem, nie wchodzi w moje kompetencje jako oficera policji śledczej. Proszę mi wybaczyć brutalność, ale nie mogę zająć innego stanowiska wobec tego, jakie pan zajął. Rysy przystojnego bankiera ściągnęły się kurczowo. Nie patrzył na inspektora, gdy przyznał: jest pan drańsko logiczny i bezwzględnie szczery. Mimo to nie mogę zmienić tego, co powiedziałem. Mój strach ma zupełnie realną przyczynę i chodzi mi o usunięcie tej przyczyny. Czy pan rozumie? Ani słowa. Proszę nareszcie mówić wyraźnie. Kto lub co panu grozi? I skąd pan o tym wie? Jaki jest powód obecnej decyzji zwrócenia się do mnie, czyli do osoby trzeciej? Na czym polega to zagadkowe usunięcie przyczyny? Usunięcie przyczyny? Oczy bankiera pozostały nieruchomo wpatrzone w jeden punkt na blacie stolika, gdy rzekł twardo, z pewnym dźwiękiem okrucieństwa: usunięcie przyczyny może być tylko jedno. Polega ono na zabójstwie. Pana? Nie. Na śmierci osoby, która mi zagraża, lub na jej unieszkodliwieniu. Przed tym, nim groźba zostanie wprowadzona w czyn. Atmosfera w pokoju stawała się ciężka, duszna, patologicznie przygniatająca, pomimo że nic właściwie jeszcze nie zaszło. Jednak tragedia nastąpiła wkrótce. Nie sądzi pan chyba, że ja kogoś zabiję, aby pana obronić, profilaktycznie i na podstawie takich zeznań? Muszę znać całą prawdę i mieć dowody w ręku. W ustach Razma Stokowskiego zadrgał dziwny uśmiech. A gdybym ja, by ochronić się przed grozą, co do której nie mam wątpliwości, gdybym ja zabił, to co wtedy? Wtedy aresztowałbym pana, panie dyrektorze. Jednocześnie Bernard Żbik przestraszył się nie na żarty. Zaczynał przypuszczać, że przed nim siedzi człowiek obłąkany, chory, nieszczęśliwy i nieodpowiedzialny. Mimowoli spojrzał pytająco na siedzącego obok inżyniera Downara. Ale twarz sekretarza była nie mniej przestraszona niż oblicza obu detektywów. Pan sądzi, że ja zwariowałem, inspektorze? Mogę pana zapewnić, że jestem zupełnie zdrów na umyśle, skoro dotychczas nie oszalałem ze strachu. Mgła. Sama mgła. Czarna, nieprzebyta, zagadkowa i niedostępna. Jak ten skomplikowany człowiek siedzący przed nimi? Pozwoli pan, że zadam kilka pytań, panie dyrektorze. Kiedy powziął pan pewność o istnieniu niebezpieczeństwa? Przed rokiem. Powiedział to zupełnie wyraźnie i widział, że wywarł wrażenie. Kiedy jednak nastąpił ostatni napad strachu przed śmiercią? Ten, który spowodował myśl zwrócenia się do mnie. Na to nie mogę odpowiedzieć. Nie może pan, czy nie chce? U mnie to na jedno wychodzi. Inspektor wstał stanowczo, skłonił się poważnie i dał znak aspirantowi. Przepraszam, o ile czymś pana uraziłem. Jestem oficerem policji, a nie wróżką. Myślę, że to jest sprawa dla lekarza lub adwokata. Ja spełniłem swój obowiązek i pana prośbę. Do widzenia. Skinął głową sekretarzowi, podszedł do drzwi, otworzył je, nie odwracając się. Miał dość. Nie umiał być przesadnie grzeczny w pewnych momentach i głowa go rozbolała. No i naprawdę nie był psychiatrą, a tu... Po drugiej stronie progu dobiegł go przytłumiony głos. Proszę zostać, panie inspektorze, błagam pana. Odpowiem na niektóre pytania. Rozdział 5. Ozyrys. Inspektor żachnął się, zupełnie mimo woli i instynktownie, lecz wrócił. Zauważył od razu zmianę na twarzy bankiera i zachował ją sobie w pamięci. Odniósł wrażenie, że potentat zdecydował się wbrew własnej woli pod wpływem sugestii strachu czy urojenia. Jak się wkrótce okazało, strach odegrać miał w tej sprawie rolę dominującą. Był jej przyczyną i trzymał w swych okowach uczestników dramatu aż do nieoczekiwanego i groźnego zakończenia. Słucham, rzekł Żbik wyzywająco, gdy usiadł ponownie. Nie umiałby sprecyzować przyczyny lekkiego zdenerwowania, jakiego naraz ogarnęło. Zauważył tylko, że ręka, którą trzymał za pałkę, jego własna ręka, drgnęła dwukrotnie. Czyżby rzeczywiście było coś w atmosferze tego domu? Skąd bzdury? Chce mi pan powiedzieć coś rzeczywiście ważnego, czy też ma pan zamiar w dalszym ciągu krążyć mętnie wokoło znaków zapytania i niedopowiedzeń? Muszę coś powiedzieć, bo mogę oszaleć. Nie było w tym na oko ani cienia przesady lub melodramatu. Taki biznesmen na pewno nie był romantykiem, a jednak dziwnie zabrzmiały te słowa w ustach tego człowieka o twardym, nieugiętym profilu, który był albo umysłowo chory, albo przerażony aż do obłędu. Kto panu powiedział o moim strachu, panie inspektorze? Pańska twarz. Gdybym nie umiał patrzeć, zasługiwałbym na dymisję. No, słyszałem dużo o pańskich zdolnościach psychologicznych. I znów pan kołuje? Czy pan mnie uważa za półgłówka? Czy musimy się podchodzić nawzajem jak dzieci lub kobiety? Bądźmy poważni. Mówiąc zupełnie szczerze, chciałbym przecież usłyszeć coś o pańskiej tajemnicy lub tak zwanej tajemnicy. Trudno. Bernard Żbik widział jasno, że finansista chce jak najdalej odsunąć chwilę wyznania. Nie rozumiał jeszcze przyczyny tego stanowiska. Słyszał pan kiedyś lub czytał o nazwie Dongola? Możliwe, lecz nie przypominam sobie. Bankier zawahał się znów. Przetarł czoło płaszczyzną dłoni i ruch ten wcale nie wyglądał na udany. Ostro obserwujący detektyw-psycholog zauważył też systematyczne drżenie kolan. Lecz czemu, u licha? On sam, Bernard Żbik, był niespokojny coraz bardziej. Czytał kiedyś i słyszał o specjalnym fluidzie, o wpływie, jaki wywierają na ludzi zdrowych osobniki umysłowo-patologiczne. Czyżby jednak coś było w powietrzu takiego? Erazm Stokowski otworzył oczy, jakby zbudzony z głębokiego snu. Inżynier Dovnar zapalił nowego papierosa i milczał. Dongola jest miejscowością na granicy pustyni libijskiej i nubijskiej w Egipcie angielskim. Byłem w tej miejscowości. Tu głos finansisty się urwał. Ku swemu bezgranicznemu zdumieniu inspektor zauważył na jego twarzy prawdziwą łzę. Ona to powstrzymała detektywa przed ostrym zareagowaniem. Nie miał zamiaru wysłuchiwać jeszcze na dobitek wykładu geograficznego o Egipcie. W następnej chwili rysy bankiera stężały i głos znowu stał się normalny, ale jakby zacięty, dziki. Bernard Żbik zrozumiał to później. Teraz nie pozostało nic innego jak czekać. Na co? Przeżyłem w Dongoli najstraszniejsze godziny w mym życiu. Było to w czerwcu, rok i 4 miesiące temu. Byłem wtedy urzędnikiem kontraktowym Towarzystwa Kartograficznego. Ekspedycja pod moim dowództwem wyruszyła na pustynię dla dokonania pomiarów. Pan jest topografem? Zdziwił się Żbik. Myślałem, że pan jest bankierem i przemysłowcem. Bankierem jestem od roku. Przedtem byłem geografem technikiem. I przed rokiem był pan zwykłym urzędnikiem kontraktowym ekspedycji geograficznej. I nic więcej, tylko to? Bernard Żbik wytrzymał ostre jak igła spojrzenie mówiące wyraźnie: co panu do tego? Ale nie zraził się. To pytanie jest zbyteczne, panie inspektorze. Lecz ja nie jestem głupcem, panie dyrektorze. Jestem nawet inteligentny. Była wtedy noc, ciągnął Stokowski dalej, i ten szczegół przejścia był dla inspektora najbardziej wartościowym z dotychczas zaobserwowanych. Nie zdążyliśmy do obozu ekspedycji, ja i mój towarzysz. Gwałtowny samum, taki suchy, gorący wiatr, wiejący często na pustyni, samum piaszczysty, tak zwany suchy, zaskoczył nas u stóp niskiego wzgórza. Jedynym sposobem ratunku w takim wypadku jest położenie się pod brzuchem konia i czekanie na zmiłowanie Boże. Zmusiliśmy zwierzęta do położenia się, spętaliśmy im nogi, zabezpieczyliśmy aparaty pomiarowe i pozostało tylko czekać. Kim był towarzysz, o którym pan wspominał? Był moim sekretarzem. Jego nazwisko? Charles Barney. Proszę, niech pan kontynuuje swoje opowiadanie. O godzinie 2 po północy nastąpiła przerwa w burzy. Wydobyłem się z piasku i stwierdziłem, że mój koń berberski jest martwy. Nie widziałem też wokoło Barneya. Z dala dochodził głuchy poświst wirującego wichru. To zbliżał się następny atak burzy piaszczystej, o wiele groźniejszy od pierwszego. Myślałem tylko o sobie. Zacząłem grzebać lufą rewolweru w piasku, gdyż nie chciałem zostawić cennych aparatów pomiarowych. Nagle natrafiłem ostrzem na coś twardego. Była to płyta z lanego żelaza z umocowanym pośrodku pierścieniem. Udało mi się ją podnieść i znalazłem wąskie schody do szybu prowadzącego w głąb ziemi. Przemysłowiec przerwał dla zaczerpnięcia tchu. Zmierzył bystrym i zupełnie inteligentnym spojrzeniem twarz inspektora, lecz ta pozostała nieruchoma i obojętna. Zaświeciłem latarkę, której piasek nie zniszczył, i stwierdziłem, że znajduje się w górnym szybie piramidy podziemnej, czy też zasypanej, tego nie wiem do dziś. Nade mną rozhuczała się burza, słyszałem ją poprzez żelazną płytę. Na tej to płycie od strony wewnętrznej zauważyłem czerwoną płaskorzeźbę wyobrażającą boga egipskiego Ozyrysa. Byłem w grobowcu. Po wypowiedzeniu ostatniego słowa twarz opowiadającego zbladła jeszcze bardziej. Bernard Żbik nie zareagował jednak zewnętrznie. Skąd pan wiedział, że to jest grobowiec? Zapytał wreszcie, gdy bankier milczał przez dłuższą chwilę. Znam bardzo dobrze historię powszechną. To należy do wiedzy geograficznej. Poznałem emblematy egipskie. Zresztą nie było trudno się przekonać. Zszedłem po wąskich i niemal półkolistych schodach niżej i tu dostrzegłem światło. Światło? Zdumiał się inspektor. Jakże to możliwe? W zamkniętym grobowcu? Jednocześnie zastanowił się, po co Stokowski opowiadał mu tę dziwną i nieprawdopodobną historię. Jaki ona miała związek z niebezpieczeństwem, które groziło bankierowi lub które on sobie uroił? Paliło się światło, powtórzył finansista jak echo. Mały kaganek oliwny czy z innym płynem? Nad tą lampką stał na postumencie ogromny posąg Ozyrysa, boga zemsty. Zemsty, powtórzył i zadrżał już zupełnie wyraźnie, a Bernard Żbik rozumiał coraz więcej i coraz mniej. Ogarnął mnie naraz jakiś dziwny, niezrozumiały strach. Chociaż uważam się za człowieka inteligentnego i nie uznaję zabobonów. Chciałem uciekać jak najprędzej. Zdawało mi się, że jakieś niebezpieczeństwo groźne i wielkie obejmuje mnie niby w sieć zdradliwą, bo niewidoczną. Zupełnie bez namysłu i bez logicznego uzasadnienia zacząłem biec ku szybowi, bo... Bankier nie dokończył. Oddychał ciężko i gwałtownie. Przez minutę wydawało się, że nie może złapać tchu. Żbik sięgnął po karafkę z wodą, lecz Stokowski uspokoił go ruchem dłoni. Dziękuję, już mi przeszło. Pan będzie się chyba